Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 588 odcinku GNM Plus i razem ze mną w studiu jest
Mateusz Zdanowicz.
Pięknie. Na bieżąco ustawiamy poziomy głośności.
Dobrze jest.
Bo to teraz ja słyszałem, że dziś jest Dzień Radia Międzynarodowy. I nowoczesne radio to radio na żywo. Tak więc nie będziemy w ogóle... Wszystko jest na żywo. Nie mamy tematów, nie mamy nic ustawione.
Nowoczesne radio? A radio nie zawsze było na żywo? W sensie...
Wiesz, no jakiś czas temu było tak, że też się nagrywało jakieś programy i tak dalej, więc... Udajemy, że jesteśmy na żywo.
Okej, dobra, no to jesteśmy na żywo, słuchajcie, zaraz poszukamy tematów, ale w międzyczasie...
To wiemy, w co ostatnio graliśmy,
tak,
nie?
Tak, w co grałeś, powiedz.
Najpierw od śmiesznych rzeczy.
No.
Jak to się nazywa?
Helldivers 2? To się, tak? Myślę, że jakaś śmieszna gierka.
Ta śmieszna gierka.
Okej.
Co Twitter płonie. Od dziesiątek różnych screenów... teoretycznie śmiesznych równie fragmentów rozgrywki, ale ja sobie po prostu zainstalowałem Helldivers 2 i chciałem dzisiaj pograć przed podcastem i audycją.
A nie działa matchmaking?
Nie, bo nie da się włączyć, jak nie masz plusa. W sensie, to jest pierwsza gra, która tak jakby, wiesz, nawet gry, które wymagają plusa, jesteś w stanie dojść, w sensie może się włączyć, nie?
No.
A tu jest tak, że powiedzmy, że się włącza. W sensie pojawia się wielki ekran z logo i nagle błąd połączenia i przeskakuje ci do wykup sobie PlayStation Plus. W sensie nie można nawet, nie wiem, jakiegoś samouczka ograć sobie. Przecież w samouczku pewnie nie ma innych graczy.
No nie ma.
No to dlaczego? Ja bym był troszkę wkurzony, gdybym kupił grę. No. Znaczy, no rozumiem, że potrzeba do niej plusa, ale... Naprawdę, to jest pierwsza tego typu sytuacja, a grałem w mnóstwo gier, która nawet nie pozwala dojść do głównego menu, nie mając PlayStation Plus. No to jestem rozczarowany.
To faktycznie śmieszne.
I śmieszne to jest.
Tak.
Tak.
No my sobie pogadaliśmy o Helldivers 2 na audycji z chłopakami, z którymi graliśmy trochę. I ogólnie pierwsza rzecz jest taka, którą musicie wiedzieć, że to jest bardzo fajna gra, ale polecam,
ale nie działa.
Polecam nie kupować na razie. Na przykład dziś, jak tego słuchacie, może do przyszłego tygodnia poczekać, bo no matchmaking nie działa. Zdarzało mi się, że no 10 minut czekałem, aż mi znajdzie rozgrywkę jakąś, mimo że graczy jest pełno w grze, ale okazuje się, że graczy jest za dużo w tej grze, bo twórcy się nie spodziewali, że łącznie na PlayStation i PC w jednym momencie grało 360 tysięcy osób w to. W jednym momencie, więc zakładam, że sprzedało się na obu platformach jakieś może 3-4 miliony, jak na wczoraj, czyli na poniedziałek, więc no dosyć spory wynik jak na taką grę, która nie miała jakiegoś przesadnego marketingu. Tam no była na każdym tym State of Play oczywiście, ale też nie spodziewałem, że aż tak dużo osób sięgnie po to. No i też to jest ciekawostka, najlepiej czy najszybciej sprzedająca się gra PlayStation na Steamie. Czyli lepiej niż wszystkie te porty God of War'ów, Uncharted'ów, Days Gone'ów. Jeżeli chodzi o liczbę też zalogowanych jednocześnie ludzi, to też jest najlepsza gra od Sony do tej pory na Steamie, więc tak ciekaw jestem, czy może Sony trochę teraz może będzie szybciej wypuszczać gry. Zresztą właśnie to jest taka sprawa, że...
A to
jak...
nie jest tak, że ona jest po prostu tańsza też niż inne
jest
gry?
Jest bardzo tania jak na dzisiejsze standardy, bo kosztuje 170 zł chyba. Więc...
$40. Czyli to będzie, już mi się przelicza...
160 coś.
No, 169.
No, wydaje mi, jakby to przeliczać, tak, wiesz, dolar na złotówki, to chyba by wyszło trochę drożej niż coś, no nie wiem. W każdym razie fajnie, że tak wycenili, bo no jakby no, dzisiaj takie średnio budżetowe gry potrafią kosztować ponad 200, nie? Natomiast gry, które są wysokobudżetowe, ponad 300 kosztują, więc ja się spodziewałem, że ta gra będzie właśnie około 200 kosztować bardziej. Natomiast bardzo fajnie to wycenili, no bo to jest tylko jednak multiplayer, prawda? Można grać solo, ale... Znaczy i granie solo całkiem jest czasem spoko, bo możecie wtedy zdobywać expa za wykonywanie szybkiej misji. Na przykład jak gracie na normalnym poziomie trudności, nie nazywa się normalny, bo tu są poziomy trudności, jest ich chyba 8. Więc na trzecim na przykład jak gracie solo, to możecie szybko zrobić cel główny i dzięki temu zgarnąć bonus expa za to, że szybko zrobiliście coś. No a jak nie macie znajomych, to matchmaking się psuje cały czas, więc jest trochę problematycznie pod tym względem. Ale no to jest naprawdę po prostu świetny shooter koopowy. No co tu można mówić dużo. Najfajniejsze jest to, że samo strzelanie jest zrealizowane. No naprawdę świetnie. Nie pamiętam, kiedy mi się tak fajnie strzelało w strzelance takiej TPP ostatnio. Że bronie bardzo fajnie się poruszają, są animowane świetnie, jakby odrzut jest idealnie zrobiony. I to jak trafiamy wrogów jest też bardzo dobrze zrobione. No i nie wiem, no cały ten system... Bo jeżeli ktoś nie wie, o co chodzi, może powiem, to jest gra to trochę jak Starship Troopers, może kojarzycie ten film?
Nie, no po prostu jesteśmy gościem, który trafia na planetę,
jesteśmy
gdzie
komandosami
są potwory,
kosmicznymi, które tak.
I musimy strzelać w potwory.
Tak.
Razem z innymi, jeśli gramy z innymi, ale nieważne, czy chcecie grać sami, tak musicie mieć PlayStation Plus.
No, chyba, że na Steamie, to nie musicie. Tak. Ale właśnie no, spadamy takim no, drop podem na planetę, wychodzimy z niego i mamy jakiś cel misji konkretny do zrobienia. Na przykład jakieś tam kody do rakiety wprowadzić, żeby coś tam, albo żeby cywilów ewakuować, albo żeby coś tam, no różne cele. Ale na mapki są całkiem spore i na tych mapach są też cele poboczne, które możemy wykonywać. Są posterunki do przejęcia, więc są inne rzeczy do roboty poza głównym celem. Jest też ograniczony czas misji, to jest 40 minut nawet, ale to może być też 10 minut, jak mamy taką misję, że po prostu przetrwać ataki wroga. No i takim wyróżnikiem tej serii, bo w jedynce też tak było, jest to, że mamy tak zwane manewry w polskiej wersji, stratagems po angielsku, czyli że przytrzymujecie kontrol i wtedy możecie sobie wystukiwać kierunkami, na przykład góra, góra, dół, prawo, lewo, prawo. I to może oznaczać, że to jest skrót do zrzucenia nalotu bombowego na cel, albo do przywołania jakiejś broni zapasowej, albo do po prostu przywołania amunicji, albo do rozstawienia działka. Bo to jest tak, że wykonujecie tę komendę, którą tam widzicie, właśnie tą skrótową i wtedy w waszym ręku pojawia się taki granat i wy rzucacie tym granatem i tam, gdzie on upadnie, tam spadnie to, co przywołujecie. No i to może być albo napalm, nie wiem co to, albo właśnie jakiś tam zrzut, co wam pomoże w czymś, więc to jest... To
ale
też
to
było...
gra definiuje, jakie to są skróty, nie ty sobie wymyślasz,
nie,
tak?
Nie, te skróty są stałe. Jak okay. Zapamiętasz, to jak sobie wyrobisz pamięć mięśniową, to nie musisz patrzeć, nie? Bo wiesz, co jest pod jakimś skrótem.
Dużo
skrótem.
Musiałbym grać, ale jestem ciekawy, jak to wygląda na padzie.
Wydaje mi się, że prosto, no bo to są jakby dosłownie, wiesz, góra, dół, wiesz, no to na D-padzie to robisz po prostu. Mhm. Chyba, no nie wiem. W każdym razie bardzo mi się to podoba, bo też jakby ja lubię takie sequele, które robią to samo, ale w innej perspektywie, bo jedynka to była gra top-down, jak Diablo, top-down shooter, twin-stick shooter, niektórzy mówią tak,
z góry.
Że no, tak, strzelanka z widokiem z góry to była.
A teraz z widokiem
a
za
tu
pleców.
A tu mamy TPP, więc oczywiście to znaczy, że no, to musi wszystko trochę ładniej wyglądać niż w jedynce i wygląda bardzo ładnie. Optymalizacja jeszcze troszeczkę wymaga do poprawy na PC-cie, ale no, jak was goni chmara tych robali wielkich, czy robotów, bo są dwie frakcje wrogów, tak, mamy tych tyranidów pseudo, właśnie jak ze Starship Troopers, albo mamy roboty na innych planetach i walka z tymi dwoma frakcjami jest też zupełnie inna, no bo roboty strzelają do nas z broni palnej, a robaki raczej nie, więc są inne strategie też podchodzenia do tych przeciwników i im jest wyższy poziom, co jest też bardzo fajne w tej grze, im wyższy poziom trudności, to wcale nie jest tak, że wrogowie mają więcej życia, tylko albo mają pancerz dodatkowy, który można jakoś obejść, albo są też nowe rodzaje przeciwników na wyższych poziomach trudności, i zadają większe obrażenia, ale nie stają się jakoś magicznie gąbkami większymi na obrażenia. Czyli jak widzisz podstawowego wroga na super trudnym poziomie, to i tak go rozwalasz tam krótką seryjką.
Mam nadzieję, że Blizzard to słyszy.
I Starcrafta
zastosuje, zastosuje na przykład w kolejnym Diablo, gdzie nie potrzeba nam gąbek, które po prostu więcej przyjmują na siebie, tylko... wrogów kolejnych, trochę mocniejszych.
A to kwestia... Nie, to nie da się tak porównać. No. Bo
oczywiście, że się
da. W Action RPG-u jak obejdziesz to, że jest pasek zdrowia? No nie możesz każdego zdejmować na hita.
No niektórych możesz później.
No później dlaczego tak, ale nie? Wiesz, no bo jak będziesz walczyć z trudniejszym... No to przecież każdy build będzie OP, jak możesz rozwalić każdego, wiesz, jednym atakiem, jak będą mieć mało zdrowia. To tak się nie da w takich gierkach,
Tych takich podstawowych, ale później przychodzą chmary jakieś bardziej zaawansowane, albo po prostu zmieniasz przeciwników.
No, w Diablo to też jest kwestia tego, że jest level scaling, nie, więc to też psuje. Ale w każdym razie, no Helldivers 2 ja polecam bardzo, tylko nie kupujcie od razu, bo wiecie, jak to jest z serwerami.
I widzę, że i tak trzeba mieć konto na PlayStation Network,
tak,
żeby pograć na Steamie.
Trzeba połączyć tam konta. Faktycznie, jak się załącza
Więc się zastanawiam, bo dużo osób broni, że to jakieś studio, co w ogóle gier nie robiło i tak dalej.
Robiło Helldivers, a wcześniej robili Magicę. taką, pamiętacie może, kooperacyjną też gierkę z magią. I te czary też się tak wstukiwało kierunkowo, żeby robić to, taki element wspólny gier wszystkich.
No dobra, ale chodzi mi o to, że jak jeszcze musisz się połączyć z kątem PlayStation Network, to te serwery to są PlayStation.
Nie sądzę.
A oni nie tylko sądzę. Po prostu może mieli problem w sensie taki programistyczny, jak okiełznać. No bo możesz w pewnym momencie przez to, że na przykład każdy z graczy generuje ileś tam plików i zapytań do serwera i źle to jest zoptymalizowane, zapchać taki serwer, tak?
No tak, to się dzieje.
I to jest wina wtedy studia, a nie tego, że serwery były złe, czy to jak kiedyś się mówiło, tory były złe i wszystko było złe, tak. Tylko serwery były dobre, tylko źle zostało to przygotowane, tak więc...
No ale myślę, że to jest zrozumiałe, no bo...
Ja bym nie bronił.
Ja bym się nie spodziewał i... No jakby to jest bardzo, bardzo jakby zaskakujący sukces, no. Żadne studio nie robi tak, że przygotowuje się na zapas, bo to kosztuje. Więc sobie wymyślili, że tam, o dobra, to milion graczy kupi Max na premierę, a kupiło 3-4, nie? A milion to i tak było bardzo dużo moim zdaniem, żeby zakładać, że ta gra tak od szybko się sprzeda, no bo premiera dopiero co była, 8 lutego.
No zobaczymy, no, ale co jakby powiedzą.
Gameplay jest super, jest też dużo unlocków, dużo rzeczy, broni do odblokowywania, tych nowych, tych rzeczy, które przyzywamy, także super sprawa. No i jest Friendly Fire, tak? Defaultowo w tej grze jest Friendly Fire, nie da się go wyłączyć, więc jak sobie na przykład rozstawicie minigana, który ma strzelać do robaków, a staniecie przed działkiem, no to stracicie głowę dosłownie, więc śmiesznie i fajnie.
Tak więc to było te krótkie 10 minut o grze, o której więcej na audycji. Aha. A ja powiem tylko, że grałem w projekt Downfall i z czego to wiem, to jest polskie studio. To jest taki, jak ty to mówisz, boomer shooter. Ja bym to powiedział po prostu połączenie takiego Hotline Miami z perspektywy pierwszej osoby. Dużo krwi, takie...
Ale rogalik to jest? Czy nie? Czy normalny?
Nie, nie, normalne.
No to nie jest Hotline Miami. Chyba, że muzyka i stylistyka, ale co, o to ci chodzi.
Co rogalikowego ma Hotline Miami? Masz kolejne po prostu przecież? No ale wiesz, możesz przejść.
Tak, ale umierasz, zaczynasz od początku, jest tam troszeczkę nie.
No to tak, no to powiedzmy, no umierasz, zaczynasz od początku level.
Ale nie giniesz od, zakładam, strzału tu.
Tak, znaczy inaczej, w zależności od, czy ktoś na przykład cię podejdzie na przykład nożem, dźgnie, no to okay. Naraz nie, ale jak ktoś ma shotguna, no to tak, to ale... zazwyczaj umrzesz od jednego strzału dobrego.
To trafiło do Game Passa, tak, czy co?
Nie, z czego to wiem, nie i w ogóle jest problem w tym, że ja gram na Xboxie, ale dlatego, że jestem w programie takim ID Insider, aha. Dostaję po prostu klucze do różnych gier, które właśnie wychodzą, takich mniejszych. I między innymi projekt Downfall był w ostatnim tygodniu, bo zadebiutował właśnie na Xboxie i na Switchu.
Wyszedł z Early Access, tak widziałem, że tam był w Early Accessie.
Znaczy, wiesz co, on rok czy dwa lata temu tak naprawdę wyszedł na PC-cie. Teraz to po prostu zostało przerzucone na konsolę. Ale do tej pory, jak nawet wpiszesz sobie Xbox i wejdziesz na stronę, to jest błąd. Strona niedostępna.
Okay.
A nawet jak ci się uda wejść jakoś tam, to nie da się tej gry kupić, bo twierdzi, że jest...
Ciekawe.
Teraz w ogóle jest request.
No może coś tam...
I nie da się jej wyszukać przez wyszukiwarkę, przez Xboxa, więc nie wiem. Podejrzane ciekawe, rzeczy, ciekawe. Ale działa. No to, i ktoś gra, bo łącznie jestem już całkiem chyba daleko, bo gra jest
no
na około 4
ludzie,
godziny.
Może inni ludzie też dostają kody.
I doszedłem tak daleko, że jakieś na pewno 70 osób gra. Tak? Bo jak przejdziesz sobie dany level, to później trafiasz do swojego mieszkania. I w ogóle zaczynasz w tym mieszkaniu.
Okay.
I masz komputer, na którym możesz sprawdzić na każdym poziomie, na którym grałeś, kto jest na jakim miejscu i zdobył ile skora. Masz też takie do potrenowania. Ja najpierw myślałem, że to jest gra, w sensie podchodzisz pod duży telewizor i jest Super Nintendo Entertainment System i nagle tam możesz sobie wybrać jakieś levele i postrzelać i tak dalej. Ale okazało się, że to jest bardziej do trenowania i sprawdzania. A normalnie wychodzisz ze swojego mieszkania. No i co? I czekać się taki właśnie lata 80. neony. Dużo jest w tym, jakby ta gra to jest zlepek po prostu różnych inspiracji, na tyle mocnych, że ja bym powiedział, że to są często plagiaty. W sensie jestem fanem marki Alfa Romeo. Jest taka Alfa Romeo jak 4C, a nawet...
Że jest taki sam samochód? A to tak jak w GTA, nie?
Ale nie, jest identyczny. W sensie jest przeniesiony jeden do jeden, tylko zamiast znaczka Alfa Romeo jest po prostu czarny okrąg, nie? I tu jest dużo rzeczy takich, bym powiedział, no... Na przykład masz plakat Terminator, tylko po prostu jest identyczny, tylko zmienili nazwę. Nie?
Może
nie
z AI
jest Terminator.
Wygenerowali.
W 2022 jeszcze nie było takie popularne AI.
No w sumie.
Ale masz taki sklep jak Żabcia, tak? Wiadomo o co chodzi. Też można znaleźć jakieś stare numery PSX Extreme, no. Tak więc jest tutaj dużo nawiązań do takiej popkultury polskiej. Ale Żabka. Ogólnie jest to fajny boomer shooter, bo jakby... W pewnych momentach wiesz, że pewne twoje decyzje mogą mieć konsekwencje, a z czego to się dowiedziałem, jest aż 12 zakończeń.
No to nie spodziewałbym się decyzji po boomer shooterze typowym, tak, że to jest nietypowe.
Znaczy bardziej wiesz, takie decyzje, czy w kogoś strzelisz, no, czy nie.
Strzelanie jest fajne. Tak strzelanie samo rozpadające się fajne. Wrogowie.
Ja jestem już, wydaje mi się, pod koniec, ale jest już taki irytujący bardzo lokacja, że wręcz zaczynasz lokację i od razu koleś leci na ciebie z nożem.
To powodzenie na padzie.
Jeden strzela shotgunem, a drugi celuje w ciebie zwykłym pistoletem i musisz po prostu robić różne akrobacje, żeby z tego wyjść, a później 10 osiłków ruskich na ciebie biegnie. Bo ogólnie jesteś w takim dziwnym kraju, trochę Ameryka, trochę nie, w którym też masz Trójmiasto na przykład, ale masz też angielskie nazwy przystanków, ale tu też panoszą się takie gopniki, które cię głównie atakują, ale czasem też jak Hotline Miami spotykasz ludzi z maskami, na przykład niedźwiedzia albo koguta i ciekawy klimat. I ogólnie wszyscy są uzależnieni od brania jakichś pigułek, tak? Więc wydaje się, że to jest też taki jakiś sen. I ty pracujesz w ogóle w tej korporacji robiącej te leki i szprycujesz wszystkich i w ogóle możesz sobie kupić w takim sklepiku więcej tych pigułek, tak więc całkiem ciekawe. Jest demo, więc jeśli chcecie, to możecie pograć sobie
na Steamie.
Na Xboxie nie wiem, ale na pewno też na Switchu jest dostępne już też projekt.
No to fajnie, doskonale.
Tak więc w tyle zagrałem, zainstalowałem jeszcze Skull & Bones, bo dostaliśmy do recenzji.
Też. Zainstalowałem i pograłem 40 minut, czyli pół godziny. Denerwuje mnie, że nie można kascenek pomijać. Tylko jak są
ale
takie...
w sensie są takie złe, że chciałby się pominąć, czy czego tak robisz, minę taką?
Bo mnie nie obchodzą te kascenki.
Okay.
Naprawdę, to jest takie jakby...
Wiesz, że ta gra kosztuje... 340
zł. A to nie wątpię, że ona budżet miała przeogromny, no bo powstawała 8 lat, więc to mnie dziwi, że oni nazywają ją quadruple, bo pod względem budżetu jest pewnie taką grą, nie? Ale wygląda jak Black Flag, graficznie mam wrażenie, naprawdę. Cutscenki są gorszej jakości niż w Valhalla na przykład, wiecie, no to widać, że ona zaczęła powstawać dawno temu.
Dobra, ale to jest w końcu gra... Wieloosobowa, czy to
jest
gra
takie dziwne
dla
coś?
Pojedynczego gracza, w których są misje jakieś konkretne, fabularne?
Raczej to, ale te misje fabularne są takie, wiesz, że no, ta fabuła jest w cutscenkach, a ty podczas misji robisz po prostu, no, że płyniesz tym stateczkiem do punktu docelowego, przytrzymujesz przycisk, żeby zejść na ląd, ale to zejście na ląd to może być na przykład wejście do wraku statku, że masz ekran ładowania, pyk, jesteś we wnętrzu statku, idziesz sobie, coś tam podnosisz, cutscenka, potem klikasz, przytrzymujesz Z, żeby wrócić na swój stateczek i odpływasz, wiesz, to jest takie, to nie ma tam takich reżyserowanych, ładnych misji, jak w Asasynach niektórych na przykład, ale no rozbawiła mnie troszkę ta gra, no mówię, na razie mam taką, bo jak po prologu mamy dosłownie taką łódeczkę, że nie ma nawet broni na niej żadnych. I tam trafiamy potem do takiego miasteczka pirackiego, gdzie są inni gracze, też biegają i tam możemy się przebrać i potem wyruszamy na pierwsze misje, żeby zdobyć pierwszy prawdziwy statek. Ale w prologu no, strzelamy do innych statków, bo no, w prologu jesteśmy tak bardziej jakby no, większym statkiem, sterujemy. I się czułem trochę jak w Call of Duty. Ta częstotliwość strzelania z tych armat to normalnie takie że można się poczuć jak w shooterze jakimś. Ale no i ciekawi mnie ta gra, co tam jest później, jak się gra właśnie bardziej rozwiniętym statkiem. Ubisoft prosił, żeby take your time with the game, czyli jakby żeby się nie śpieszyć z recenzjami, także myślę, że za 2 tygodnie możemy sobie na spokojnie to zrecenzować.
Nie będziemy się spieszyć.
Tak, bo to też jest na pewno duża gra, nie? Jak tam widziałem, ile tam jest na tej mapie rzeczy, no to strasznie mu duża. Ale no grałem też w Banishers. Nasza recenzja Banishers Ghosts of New Eden jest już na naszym drugim kanale, kanał recenzje gier. się nazywa. Wystawiłem 8 na albo 7, albo 9. Zobaczcie sami. Spoilery. Bardzo mi się gra spodobała. Jest trochę takiego właśnie, no czuć, że to średni budżecik, co troszeczkę czasem denerwuje. Albo podczas walki, albo podczas eksploracji, że tam te animacje takie koślawe bywają czy coś. Ale poza tym no fabuła jest bardzo fajna, jakby pomysł na setting w ogóle jest, mi się bardzo podoba. No i ta walka też jest spoko, mimo że czasem jest drewniana, to połączenie walki wręcz z tym, że mamy muszkiet, z tym, że się przełączamy na naszą partnerkę Antaję, która jest duchem i ma swoje duchowe ciosy, różne tam ataki, zdolności. I normalnie tu jest dużo takich dialogów też jak w Wampyrze, tak to samo studio. Jest dużo dialogów i tam wybory i no wszystko jest bardzo fajnie napisane, super postacie i ogólnie nie chcę się powtarzać po tym, co w recenzji mówiłem, więc zapraszam do kanału Recenzje Gier.
Tam też jest recenzja Tekena 8.
Tak
jest. Jak chcecie sprawdzić, a warto, bo się nie ogląda. No, polecamy,
polecamy obydwie recenzje i to by było na tyle.
Tak, 20 minut za nami i przejdziemy teraz do
no i dobrze,
pierwszego tematu i mamy dwa tematy EA i jeden mamy temat Silent Hill.
No zacznijmy od tego Silent Hill, bo trochę mówiliśmy ostatnio, to takie rozbudowanie tego, co było ostatnio.
Ja chciałem powiedzieć, ha, miałem rację.
No.
Koniec tematu. A tak naprawdę, to ty powiedziałeś?
Nie pamiętam.
Że ci ja się nie podoba. Pytałeś się mnie. Tak. Czy zauważyłem, że ten Silent Hill 2 remake to tak średnio wygląda? Mhm. Ja powiedziałem, że no nie wiem, no tak całkiem okej, ale później jak się faktycznie przyjrzałem, no to nie ma tutaj ani tych, w sensie postacie przeciwnicy i nasza postać ma bardzo mało szczegółów, przez to wygląda właśnie w ten sposób, tak, że nie jest to current genowe, czyli nie wygląda to jak z obecnej generacji, ale grafika sama w sobie nie jest zła, tylko po prostu brakuje tych więcej rzeczy.
No i w animacjach też, nie? Szczegółów takich.
No i okazało się, że nawet szefa Bloober Team, bo robi to krakowskie studio, tutaj prosto z Polski, nie zachwycił ten zwiastun, co jest dziwne, no bo można by założyć, że zwiastun to robi studio, które robi grę. Tak to by było.
No, nie zawsze.
Ale okazuje się, że marketingiem zajmuje się Konami. I tutaj Piotr Babieno się nazywa, prezes studia Bloober Team, powiedział w rozmowie z kanałem Inwestorzy TV.
A, musieli się tłumaczyć tam. Tak. Okay. Wow.
Sam te negatywne komentarze pisałem. Tak całkiem serio, to jest tak, że to nie my odpowiadamy za stronę marketingową, za to odpowiada w całości nasz partner, Konami, dopowiada redaktor z Eurogamera. Z pewnością ten zwiastun nie oddaje ducha gry. To nie jest ani duch, ani tego, co było kiedyś, ani duch tego, co my tworzymy teraz. My staramy się w pełni oddać tę romantyczną wizję o grze, która zadebiutowała 22 lata temu. Wydaje nam się, że kiedy gracze zobaczą prawdziwy gameplay, rozgrywkę, prawdziwą grę, ocenią to w zupełnie inny sposób. I tutaj jeszcze ten prezes dodał, że oprócz najgłośniejszych głosów zwątpienia w przyszłość projektu, firma otrzymuje też sporo wiadomości od zadowolonych fanów.
No wiadomo, co ma mówić, jak gada dla inwestorów. No.
I uspokoił też graczy, w tym chyba najbardziej ciebie.
No.
Wydaje mi się, że można być spokojnym o to, że wykorzystujemy wszystkie możliwości silnika Unreal Engine 5.
To dla mnie była drugorzędna sprawa. Dla mnie pierwszorzędny problem to było to, że to zrobili grę akcji z tego, nie w tym zwiastunie. O to chodzi. A tam, że wygląda tak średnio, no to też szkoda, ale no to nie jest dla mnie największy problem.
Nie ma jeszcze daty premiery, ale w takim razie,
przyszły rok,
żeby zrobić taki zwiastun na bazie fragmentów rozgrywki, to jednak trzeba mieć
Grę.
Działającą i w większości chyba skończoną, no żeby pokazać.
No zależy, tak? Nie? Wiesz, może być na przykład z pierwszych trzech etapów na 10, nie? Wiesz, no może różnie to bywa.
I co? I to zrobiło Konami, więc miałem rację. Znaczy to był mój trochę szalony pomysł, bo zazwyczaj jakbym tego nigdy nie podejrzewał o to, ale jednak intuicja.
No, ale myślałby człowiek, że Konami jakby jest bardziej ogarnięte teraz po tych latach krytyki i tak dalej, co robią
z tą
serią?
Ogólnie powinno wiedzieć lepiej, bo to ich marka, nie Bloobera. Nie?
No tym bardziej, nie. Chyba, że wiesz, no i może jacyś ludzie, no bo czasem bywa tak, że tymi marketingiem się zajmują ludzie, którzy nie grają sami w gry. Tak bywa w tych różnych firmach, u wydawców i tak dalej. No i na przykład ktoś sobie mądry może tam dowodzić tym marketingiem i patrzeć na, o tutaj się sprzedało dużo Residentów Evilów tych takich od Capcomu, to może my zróbmy tak trailer, żeby zachęcić tych, co lubią tak sobie strzelać. No nie, więc wszystko jest
trochę
możliwe,
to tak
nie?
Wyglądało, jakby to był kolejny Resident, nie?
I nikt mu nie mógł wytłumaczyć tej osobie, że panie kolego, może to zła decyzja, albo pani koleżanko. Więc no czasem tak bywa, nie? Że głupie decyzje są podejmowane w marketingu.
Nie no, w sumie to totalnie wygląda jak Resident, nie? Zaczyna się, że najpierw, o idziesz, znaczy... strach. Znaczy ja wiem, że to są podobne serie w ogóle, ale...
W ogóle nie są podobne.
Jak nie są?
No w ogóle są podobne. Jakby no, w Residentach zawsze walka była jednak dosyć takim no, trzonem. A w Silent Hillach nigdy walka nie była istotna za bardzo. W Residentach wiesz. No i zależy od gry, nie też, ale no, raczej trochę inny rodzaj survival horrorów.
Ale... Zagadki tutaj bardziej.
No bardziej takie proste, bo w Residentach też masz takie zagadki.
Czyli o co tu chodzi w tym Silent Hillu? Chodzisz i co?
No jakby pokonujesz kolejne lokacje.
Jeśli
trochę
nie walczysz,
bardziej
nie,
chodzi o
nie
to,
myślisz.
Że tu są zagadki, ale okay. Wiesz, w Residentach są takie zagadki absurdalne, nie? Że masz jakieś starożytne tam ten miejsce, zamek i musisz chodzić, szukać jakichś figurek, które wkładasz tam, żeby jakiś okrąg się obrócił, jak w Uncharted są te zagadki czasem w Residentach. A tu są takie bardziej, no, że musisz znaleźć klucz, nie? No, ale to jest normalny klucz, to gdzieś tam prowadzi się, czy coś tam. Więc tu też jest szukanie tam rozwiązań, żeby gdzieś przejść dalej. Ale to jest takie bardziej realistyczne, oczywiście nie jeżeli chodzi o potwory, ale jeżeli chodzi o to, co faktycznie byś robił na miejscu bohatera, nie? A nie, że musisz wykopać 3 złote tam, nie wiem, figurki jakiegoś boga, żeby je tam włożyć i coś tam uruchomi się klepsydra z piaskiem i coś.
Nie, no rozumiem. Już nie musisz tłumaczyć. Myślę, że nasi słuchacze też rozumieją.
Ale no to mam nadzieję, że Konami wyciągnie jakby lekcję i następny zwiastun będzie już tylko, ani jednego strzału nie będzie.
Ciekawy jestem, czy to faktycznie tak było, wiesz, że to studio siada, dzisiaj State of Play, nie widzieli, nie wysłali.
Musieli
nie?
Widzieć.
I oni
musieli
tak, ale teraz zobaczymy, ale co zajebiście będzie, nie?
Nie, musieli widzieć.
I obejrzeli i co za gówno. No, studio... I siedli i zaczęli pisać komentarze. Tak. Beznadziejna gra.
Wiesz, bo studio dostarcza gameplay tym, co robią trailery, nie? Więc mieli na pewno jakieś, na pewno tak jest, mieli wytyczne tego, co mają zgrać na przykład, jaki gameplay. Więc
no
myślę,
i
że
to ja nie wiem, czy on by mógł tak powiedzieć. W sensie tak bardzo zrzucić winę na wydawcę, który daje mu hajs na robienie tej gry.
No wiesz, ale oni mogli wiedzieć, ale nie mogli mieć wpływu na to, jak trailer wygląda, bo tak też mogło być. Więc ciekawa sprawa ogólnie. Zobaczymy. No, o Silent Hillu teraz usłyszymy pewnie dopiero jakoś latem, jak będą te wszystkie tam Summer Festy i inne tego typu rzeczy. Do tego czasu może Konami zrobi lepszy zwiastun. Może.
Oby. Może też wyjdzie na Xboxa, nie? Jak teraz wszystkie gry będą wszędzie wychodzić.
Kto wie, kto
ja
wie.
Tylko w międzyczasie, zanim przejdziemy do drugiego tematu, to powiem, że chyba to już prawie pewne, tak? Że Pentiment i Hi-Fi
to
Rush
są też plotki nadal, nie?
Tylko to będą dwie takie pierwsze tytuły, które pojawią się też na
tak, bo
innych konsolach.
The Verge teraz dodało od siebie kolejną plotkę do tych, że gry Xboxa będą wychodzić na inne platformy, tylko że zamiast tam było Sea of Thieves i Hi-Fi Rush, a ci mówią, że Hi-Fi Rush i Pentiment to pierwsze gry, które trafią na przykład na PlayStation i
no
na Switcha.
Bo też ci inni, co plotkowali, cofają, jakby można było cofnąć, ale w teorii cofają, czyli twierdzą, że to, co powiedzieli, jednak nie jest prawdziwe.
No zobaczymy. No, dzień po tym, jak ten podcast się ukaże, 15 bodajże.
Tak.
15 będzie, co ciekawe, w formie podcastu będzie to zrobione, to ogłoszenie, więc
tak,
zakładam,
wiesz,
że
jak
tyle
podcast,
mają do powiedzenia.
To można tak rozmyć.
No, ale też, no, bo zakładam, że mają bardzo dużo do powiedzenia i forma podcastowa daje im po prostu, no, zsiądą się przez 40 minut i będą gadać tylko o tym, nie? Jakieś pewnie tam FAQ będzie, Q&A i tak dalej. Także
no
zobaczymy.
I jak my mamy, co my za tydzień sobie siądziemy i będziemy pod 10 sekund słuchać i się ustosunkowywać do tego i to będzie trwało ich godzinę
nie bój się,
lub dwie, a nasze 10.
Będzie pełno artykułów, które za nas podsumują wszystko, także jak zwykle nie musimy pracować nad tymi treściami, które tworzymy tutaj.
Ale posłucham.
Posłuchamy na pewno, tak. Ja na żywo może będę słuchał, zobaczymy.
Na żywo?
Gdyby to nie było w czwartek, to może by nawet na streamie sobie obejrzał, ale niestety okay. Audycja inna, kurde.
Dobra. Przechodzimy do drugiego tematu. I wiem, że grałeś taką grę, w w którą nawet ja chciałem zagrać, ale finalnie zapomniałem, że wychodzi. Byłem może na wakacjach albo na Gamescomie, bo to jakoś tak wychodziło.
Drodzy słuchacze, chodzi o grę.
Od Electronic Arts.
Tak, która zgadnijcie. Shooter, który wyszedł w ubiegłym roku.
Tak.
Na początku jakoś bardziej.
Nie.
Nie?
Nie.
Ja nie pamiętam, kiedy
w
środku roku, a sierpień, tak?
Tak, na Gamescomie.
Okej.
Okay. Podczas Gamescomu.
Tak, i to jest shooter, taki magiczny trochę, od EA. Zeszłoroczna premiera, pół roku, świeżynka. Wiecie, co to za gra? Parę sekund wam dam. Ciekawe, czy wiedzą, bo zakładam, że dużo osób nie wie. Immortals of Aveum. W każdym razie gra hiszpańskiego jakiegoś studia, którą jej zobaczyło i powiedziało tak, chcemy to wydać. I ta gra się absolutnie nie sprzedała. Nawet nie wiem, czy są jakieś wyniki finansowe tego, ale podobno okazuje się, że ta gra kosztowała 125 milionów dolarów, łącznie z marketingiem.
No to jest
ważne.
To jest ważne, bo zazwyczaj marketing to jest nie, często nawet tak 80-70%, jeśli chodzi o duże gry, nie?
Tu myślę,
na przykład,
że było
jak
bardziej
masz takiego, pamiętam, Wiedźmin, ale jak i GTA wychodziło, tak? I tam było, że tam $500 miliarda budżet, nie? No. Że był, a z czego to okazało się, że te większość pochłonął marketing. Tutaj nie wiem, czy tak było do końca, bo o tej grze to tak średnio wiedzieliśmy, nie?
No tak,
Wydaje mi się, że tutaj może jednak ta produkcja pochłonęła dużo więcej, a przypomnijmy, 125 milionów dolarów to jest 500 milionów złotych.
No.
500 milionów w skrócie. Tak więc
znaczy, no,
grubo.
To było, no bo to jest, przede wszystkim ta gra była za droga. Bo
i kosztowała, wyszła jak zaraz wyszło Baldur's Gate i
tak,
Starfield.
Tak, bardzo, bardzo złe okno premiery sobie wybrali, bo po Baldurze no to i między Starfieldem to bardzo słabo. Więc ludzie oszczędzali pieniądze albo na jedno, albo na drugie. Ta gra była tylko taką grą dla mnie do abonamentu tego, co EA ma, bo kupiłem sobie ten abonament chyba, żeby pograć. Nawet jeżeli dostaliśmy kod, to i tak zawczasu miałem kupiony abonament. I no to była... Ta gra, myślę, miałaby lepszą szansę właśnie, gdyby wyszła, nie wiem, w grudniu czy w jakimś innym miesiącu, bo, no bo też... I była tańsza, bo kosztowała ponad 200 zł. A to gra taka no, na 10 godzin, dosyć liniowy shooter, ale no, tam były troszkę bardziej otwarte niektóre lokacje. Ale no, jednak shooter, sam gameplay mi się podobał w tej grze, jeżeli chodzi o strzelanie. Elementy eksploracyjne może trochę mniej, ale to nie była zła gra. To no, przyjemnie spędziłem ten czas z tą grą, ale nie miała w sobie nic wyjątkowego za bardzo. Mnie trochę rozczarowało to, że to miała być gra, że gramy magiem tutaj, ale tak naprawdę no, to jest shooter, że każdy ten czar to jest, wiesz, no masz czar, który jest karabinem, masz czar, który jest shotgunem, masz czar, który jest snajperką, więc no to mnie trochę rozczarowało, że to nie było w ogóle takiej jego fantazy, że jesteśmy magiem, nie? Tylko to był po prostu shooter w wersji fantazy.
370 zł na konsolę.
Podstawowa wersja, że to jest?
Podstawowa wersja.
Jezu, no to jest
jednego,
że mi się nie sprzedało.
To nawet więcej niż Skull and Bones, nie?
No to jest absurd.
Na PC-cie...
I teraz weź zobacz.
Ale poczekaj, na PC-cie 280, nie? Ale jeszcze chciałem tutaj, bo jednak jest podział, ile kosztowała sama produkcja.
Okay.
Sama produkcja kosztowała 85 milionów dolarów.
Czyli...
Więc tylko 40 dorzuciło Electronic Arts na marketing, czyli 350 milionów
ale
złotych.
Ten marketing też był słaby moim zdaniem, bo ja pamiętam, że te zwiastuny, które oni proponowali na kolejnych tam eventach, ludzi nudziły i budziły takie reakcje, że Jezu, ile tu same cutscenki, co to jest za gra? A jak taką grę reklamujesz, to jednak no akcję pokazuj, gameplay, a nie, że... Bo pamiętam, że ja byłem nastawiony negatywnie przed premierą właśnie dlatego, że pokazywali bardzo dużo cutscenek, a bohater jest mega nijaki w tej grze. Wiesz, jest taki no totalnie do zapomnienia, jak od razu przejdziesz grę. Więc źle się na złych aspektach gry się skupili w marketingu na pewno, uważam.
Żeby to jeszcze bardziej absurdalnie brzmiało, to ja wiem, podkreślę, to było jeszcze przed taką inflacją przyspieszoną w Polsce, ale koszt produkcji Wiedźmina 3 to był 306 milionów złotych. Więc... Okay. Koszt Immortals of Aveum był 50 milionów jeszcze większy, tak? A gra jest jaka jest, nie?
Nie większy, jak większy?
No 343 dokładnie kosztowała produkcja Immortals of Aveum, a 306
a
Wiedźmina
nie
3.
A złotych mówisz teraz?
Tak, już ja w złotych, ja to przeliczam na złotówki, tak?
No, w Polsce jesteśmy, no to wiadomo.
Tak,
no to...
No. Tak więc...
Ciekawa sprawa, wow. Jeszcze, no, ale zobacz sobie jakby, kto tak wycenia gry, to EA chyba wina, nie? No bo jak tu Helldivers ci wychodzi, Sony jednak mimo wszystko no tak. Jest wydawcą i potrafią wycenić grę, no bo to nie jest gra single player, tak? Ma tylko multi głównie, to jest gra tylko o strzelaniu. No i dają ci 169 zł, no bardzo fajna cena. Banishers tak samo. Chociaż Banishers to jest kurde gra na 20 godzin, więc... A mimo to kosztuje 180 zł. Bardzo fajnie wyceniona gra. I no... Nie wiem, nie rozumiem. Jednak cena ma ogromne znaczenie i myślę, wydaje mi się, że teraz wydawcy i twórcy się będą bardzo mocno przekonywać, że jak gra jest tańsza, właśnie kosztuje poniżej 200 zł, to ma wpływ faktycznie na sprzedaż. I mam nadzieję, że to wpłynie na to, że jednak będą wyceniać gry na trochę mniej niż te 260 powiedzmy, bo wtedy po prostu gracze będą kupować te gry. Bardziej chętnie na premierę na pewno, bo na premierę jest hype, streamerzy pokazują te gierki, tam sponsorowane rzeczy są często... YouTuberzy też od razu mają na day one filmiki i chętniej ktoś kupi od razu, jak jest tania gra. Więc mam nadzieję, że to wpłynie jakoś na, nie wiem. Ale to jest nadzieja taka głupia, bo nikt tego nie zrobi przecież.
Sprostuję jeszcze, że studio jest z Kalifornii.
A, myślałem, że hiszpańskie. Coś mi się tak nie wiem,
znaczy, bo miasto się nazywa San Rafael. Więc okay. Tak po hiszpańsku.
Nie, coś mi się
tak?
Wydaje, że czytałem coś o Barcelonie.
Ale... W ogóle to studio powstało z właśnie dawnych pracowników Electronic Arts, Sledgehammer Games i najwięcej po bankructwie Telltale Games dołączyło większość zespołu.
I dlatego tyle nudnej historii tam jest, bo tam bardzo dużo jest historii.
Jak gra wyszła, to zwolnili połowę studia. I teraz też jeden z członków powiedział, że, tutaj zacytuję, bo całkiem... On znajduje ten problem w tym, że, cytat, to nie jest sequel ani remake, nie zajmuje 400 godzin, nie ma mikrotransakcji, ma bezsensownego grindu w otwartym świecie.
Tak, no płacz dalej.
Choć nie wszyscy ją pokochali, gra zebrała całkiem dobre recenzje, obecnie 74 punkty na OpenCritic.
No i teraz ja mówię, wyszło
Banishers. I większości pozytywne na Steam, spokój. Ale nikt jej nie kupił.
To wyszło teraz Banishers, bardzo dobra gra, jakby ludzie kupują.
Kupują?
Nie mam, tak, bo ma już sporo ocen na Steamie. Więc ma, nie ma mikropłatności, nie jest, czym on tam narzeka, że nie jest AAA. No,
sequelem ani remake'em, tak?
No właśnie, nie jest, nie? I są takie gry, regularnie
A
wychodzą...
A ma grind w otwartym świecie?
Nie ma.
Okej. Okay. No to najgorsza gra.
Regularnie wychodzą gry, które są właśnie tym, nie są tym, co on mówi, więc to jest takie, wiesz, no, mi się nie udało, więc to zły rynek. Czy coś takiego.
Nie, no to chyba jakiś taki...
No zniesmaczony twórca, no po prostu, nie, no wiadomo.
Nie ma rozumiem mikrotransakcji.
Jakby, rozumiem, ale to nie jest prawda, że jak gra nie ma mikropłatności, nie jest grą usługą, to się nie sprzedaje. No. Jak zrobisz dobrą grę, to się sprzeda. No. Mniej kascenek następnym razem, proszę.
Tak jest.
Szczególnie, bo to jest problem tej gry, że ona ma bardzo nijaką fabułę. A jak masz gównianą fabułę, no to nie rób kasceny, które trwają 10 minut z postaciami, które nikogo nie obchodzą. To jest, no...
Ona nie miała takiej progresywnej fabuły?
Jakiej progresywnej? Co?
No ona była tak, wydaje mi się, ten marketing był tak kreowany, że ta grupa, bo tu ta grupa osób,
grupa
nie?
Magów jest tutaj.
Tak, ale takich magów jakbyś, wiesz, jakby to powiedzieć, ująć słowa, jakbyś robił taki średniobudżetowy film lub serial na Netflixa, nie? To tak w tych wszystkich marketingowych materiałach pachniało mi.
Może trochę tak, ale nie wiem. No może tak też można zrobić fajną fabułę, nie z takimi postaciami, ale oni tego nie ogarnęli dobrze. Ale dajcie znać, czy ktokolwiek z was grał w Immortals. Jesteśmy ciekawi waszej opinii.
Będziecie szczególni, tak. Jeśli graliście.
A my teraz na MZdanowie już zrobiłem recenzję, pamiętam, fajna, polecam. Natomiast my przejdziemy do ostatniego tematu. Tematu, w którym jesteśmy absolutnymi ekspertami, a więc pogadamy o nowej FIFA, która może się ukazać, bo przypomnijmy, że EA mówiło, że nie porzucają tej marki, no bo w sensie FIFA mówię, że nie porzuca marki FIFA, bo jest FIFA, więc nie może porzucić. Ale zapowiadali, że wrócą z grą piłkarską kiedyś, która będzie się nazywać FIFA i mamy ploteczki, że...
Tak, więc pozostajemy w klimatach trochę właśnie Electronic Arts, ale w serwisie Twitter, tak
Bardzo
zwany
się cieszę, że powiedziałeś Twitter.
Mike Straw, czyli Mike...
Mike Listwa chciałem
nie,
powiedzieć.
Nie, to nie jest tata.
Słomka.
Tak. Mike Słomka. Mikołaj Słomka.
Pięknie. Po polsku.
Przedstawiciel serwisu i tutaj też tłumaczę. W środku.
Insider?
W środku gry.
Insider
gamingu.
Gaming, okej. Okay.
Tak. No i dobra już.
Co powiedział?
Słyszę plotki, że FIFA 2K pracują nad ogłoszeniem współpracy, w ramach której 2K wyda oficjalnie licencjonowaną grę FIFA. Nie powiedział oczywiście skąd o tym wie, ale są to o tyle interesujące plotki. Ja ci tutaj nakreuję background, czyli tak zwane tło tego.
Tło, no.
Że do tej pory raport finansowy Take-Two, bo 2K należy do Take-Two,
tak, no.
Spodziewał się na zakończenie roku fiskalnego, tego do końca marca 2025, czyli kwartał czwarty 2024, że przychody będą na poziomie 5,5 miliarda dolarów. Sporo. Teraz jednak zaktualizowali to i jest mowa o 7 miliardach dolarów.
A do kiedy to ma być?
Marzec 2025.
A, 5, okej. No to tak. A nie zakładamy, że GTA wyjdzie w wiosnę, tak na początku roku.
Nie wiem, ale czy...
A poza tym więcej by założyli sobie.
Chyba wtedy, więcej by zarobili. Tak, tak mi się wydaje. Ale pytanie, skąd dodatkowe 1,5 miliarda dolarów? No, wydaje się, że może właśnie chodzić o to, że powstaje takie FIFA 2K. I to by było jeszcze bardziej, wydaje mi się, logiczne, no bo FIFA, czy tam EAFC wychodzi zazwyczaj w okolicach tego sierpnia, września, października, a gdyby druga część wychodziła na początku roku,
ja myślę,
to,
że nawet
to
jak
by
oni,
było fajne.
Jak oni sobie zwiększyli te założenia, to ta gra i tak niewykluczone, że wyjdzie też jesienią, nie? Jednak.
No może.
Wydaje mi się, że taką
tego
grę,
roku.
Mi się wydaje, że taką grę jednak warto wydać przed świętami, bo tam dzieciom kupują i rodzice zobaczą, że no piłkarską grę chcieli. O, FIFA jest znowu. Kiedyś kupowałem mojemu Jasiowi FIFA i znowu jest nowa. Więc zamiast FC 25 kupię mu FIFA 25. Więc to będzie bardzo to będzie interesujące dla mnie do obserwowania. Ja się w ogóle nie znam na tym. Czasem tam w FIFA sobie pogram. Ostatnio w Game Passie grałem trochę w 2-3. Co ciekawe, które nie jest do kupienia już 2-3 w tych sklepach, na konsolach przynajmniej. Ale zacząłem grać online i rozwalałem dzieci tam jakieś, które... Bo każdy gra Realem albo Barceloną. No online, a ja grałem Atletico. I w każdym razie nieważne. Chodzi mi o to, że to będzie bardzo fajna sytuacja, jeżeli to się okaże prawdą, że 2K, po pierwsze bardzo dobry wybór, po drugie jest realistyczne, że to wyjdzie w tym roku, to 2K FIFA, bo zakładam, że no FIFA wiedziała już od lat, że będzie ten koniec tego deala i mogli już sobie prowadzić tam pewnie wstępne rozmowy, że hej, zacznijcie dla nas coś tam działać, więc to nie jest moim zdaniem nierealistyczne, że ta gra wyjdzie w tym roku. I inna sprawa jest taka.
2K stać na to, żeby wyłożyć miliard dolarów na licencję.
I też stać ich na tych, żeby zrobić świetną gameplayową grę. Bo
2K robi
tak,
sport.
Sportowe gry 2K są okropne, jeżeli chodzi o mikropłatności. Ludzie mówią, że są gorsze o wiele niż FIFA nawet. Te NBA-e są bardzo mocno jechane przez graczy. Na Steamie zawsze mają negatywne recenzje. No ale wiadomo, że ludzie kupują, bo to casuale w większości kupują. No ale wszyscy są zgodni co do tego, że pod względem gameplayu te gry są świetne. Z tego, co przynajmniej słucham opinii graczy. Więc jeżeli wydadzą grę gameplayowo lepszą od FIFA, co nie jest wykluczone wcale, no bo w końcu EA się wycofało, przypomnijmy, z rynku gier NBA, bo 2K robiło lepszego NBA-a. Więc jeżeli zrobią lepszą FIFA, wiesz, od EA gameplayowo i na przykład pro gracze się przerzucą, jacyś tam streamerzy i tak dalej, zaczną grać, z góry, to fajnie się, lepiej się gra niż w FC. To będzie bardzo interesujące moim zdaniem, więc... Znaczy pomijam ten aspekt mikropłatności, bo kurde, FIFA też ma te okropne mikropłatności, więc to tak naprawdę można...
No ale jakby... one nie są potrzebne jakby do tego, jak chcesz pograć sobie z kimś nawet na kanapie, to
no
nie
tak,
jest potrzebne.
Nie są wtedy potrzebne, tylko nie jak grasz to... te tryby takie dodatkowe, tak. Nie? A jak chcesz tam po sieci normalne meczyki, czy tam z kimś, to no. Więc bardzo mnie to ciekawi. Ja bym nawet bym chciał, żeby to było prawdą, że to robi 2K jakąś tam FIFA.
Ja? Też. O dziwo, nie wiem czy wiecie, ale no. 2K wydało grę, która się nazywa 2K Drive.
Tak, w plusie było jakoś.
Lego. Niedawno. Lego 2K Drive.
Tak, i też jedyna rzecz, na którą ludzie narzekali, grind mikropłatności. Wszystko super, ale grind i mikropłatności, więc powtarzalny element u 2K. I jeszcze chciałem zaznaczyć, bo to jest taki off-top, ale potwierdzono też, że powróci seria Top Spin, czyli tenis od 2K, który był, bodajże ostatnia część była na Xboxie 360 chyba? Ale no mieli bardzo ładnych parę lat przerwy, no ale teraz popularność tenisa rośnie, więc bardzo fajnie, że wracają z tenisem też.
Tak jest.
Tak, tak dajcie więc... znać, czy chcielibyście zagrać w... Jak sądzicie, czy to dobry pomysł, żeby 2K robiło swoją FIFA? A my teraz chyba już kończymy. To tak. Ostatni temacik i przewracamy? powracamy, nawet nie powracamy, bo nie byliśmy tam, ale idziemy do...
Przechodzimy.
Tak, przechodzimy do odpowiedzi
pytania
waszych.
Nawet odcinka, tak, które brzmiały jak myślicie, to naprawdę koniec gier ekskluzywnych od Microsoftu. I to są odpowiedzi ze Spotify. I tu napisał Luxus007. Czołem plusiaki, pogubili się, krążąc trochę bez celu. Nieważne co postanowią, to nie pogorszy ich sytuacji. Nie mając wielkich hitów,
zgadzam,
sprzedaży muszą zarobić. Wszystkiego nie udostępnią, jeszcze nie. No, pewnie nie. Tak.
No. Na początku tylko powiem tego segmenciku, że ja obstawiam cały czas przy swoim. To znaczy, że będą niektóre gry dawać tylko, a że w przyszłości te największe ich tytuły, czyli jak wyjdą nowe Gearsy, to nie wydadzą ich od razu na PlayStation. Jeżeli wyjdzie kolekcja Gearsów starych, to wydadzą może od razu, no bo to jest tylko tam remastery. Więc obstawiam takie pół na pół, jeżeli chodzi o ich podejście. Ale to się przekonamy, przypominam, w czwartek, tam wieczorem jakoś.
Ja obstawiam, że inne konsole dostaną tylko te mniejsze produkcje, jak właśnie Hi-Fi Rush. Mhm.
Czy na przykład Pentiment nie jest super na Switcha, przecież to ma sposób, kupi na pewno, więc to ja się im nie dziwię.
A duże produkcje, jeśli już, to wydaje mi się, że zaproponują deala, że my wchodzimy z Game Passem, nie? Na Switcha.
Na Switcha to jeszcze widzę, chociaż nie na tego Switcha, no bo ten Switch przecież nie udźwignie, wiesz, wielu gier, nie? Myślę, że realistycznie, bo kiedyś były plotki, że tam może na tej nowej konsoli Nintendo będzie Game Pass.
Ale
to już
nie musi,
widzę.
Ale masz na przykład
chmurę, o to ci
trochę
chodzi?
Gier od Ubisoftu na Switchu, które działają tylko przez chmurę.
No chyba, że tak.
I tutaj ten Game Pass mógłby być przez chmurę. Nie wiem, na jakby się ustosunkowało PlayStation, ale... Mhm. No nie wiem, zobaczymy.
No rozumiem.
Shimi napisał, jeśli Xbox pójdzie tą drogą, to sam się pogrzebie. Exy skłaniają do danej usługi, dlatego każda platforma streamingowa ma swoją produkcję, więc szczerze wątpię w to, żeby zrezygnował. Faktycznie, analogia do w ogóle platform streamingowych jest... No, dlaczego masz Netflixa, Disney Plus czy HBO? No bo... Okej, często jest tak, że kilka tych filmów się powtarza, ale no masz po to właśnie. Po
to
jest wybierasz.
Trochę innego, no bo Game Pass to jest Game Pass, tylko Game Pass jest odpowiednikiem Netflixa czy HBO, a nie Xbox jako marka i platforma, nie? To jest trochę inaczej jednak, wydaje mi się.
Ale chyba to będzie szło. Dobra.
No wydaje mi się, że tak. Joseph pisze, Xbox jeszcze nie umarł. Hold the line, część eksów po czasie na PS nie zrobi krzywdy konsoli, jeżeli ich nadchodzące gry będą sztosami i dalej w GP. Czekać lata, żeby zagrać na PS za 70 zł? No nie.
Nawet dolarów.
No, no tak, tak, tak. No od złotych to było fajnie. Marcin Glazik pisze, jestem w stanie to sobie wyobrazić, ale nie chce mi się wierzyć, że Microsoft nie zbije na tym jeszcze więcej siana. Pojawią się wersje gier, które tylko ma Xbox, będą miały więcej zawartości niż na PlayStation. To raczej się nie zdarzy, nie? Chyba to taki deal już raczej nie... No jak więcej zawartości? Nasza wersja ma na Xboxach, a na PlayStation nie masz 20% kampanii. Nie? Takie coś raczej nie będzie się działo.
Nie, no nie, ale...
Chyba
przykładowo, że masz grę, w której dochodzą jakieś duże dodatki, nie? I te dodatki nie są na innych konsolach.
Nie, to też by mi się nie opłacało raczej. Nie. Wydaje mi się, że... No, zobaczymy.
Dobra,
zobaczymy.
I mam ostatni komentarz, to jest do ciebie, wydaje mi się. Lodowa polewa 11. Siema, słuchać nie mogę tego, co musicie, tak nierzetelnie gadanie podruba z Platoons jest w standardowym PS Plus. A co do Silent Hill, to wydawca jaki będzie zwiastun. Trochę nie po polsku.
Ale co my powiedzieliśmy?
Ty powiedziałeś,
że jest w
tym droższym
plusie?
Ja się ciebie zapytałem, w jakim plusie jest Foam Stars.
Aha.
Powiedziałeś, że w tym chyba ekstra.
A to ja przepraszam bardzo.
Jesteś mega nierzetelny, bo jest podstawowy.
Nie no, ale tutaj nie mam wyrzutów sumienia, nie, bo czasem mamy takie tematy, że to nie jest zaplanowany temat,
tak,
tylko pada takie, coś tam, to tak mówimy. No,
więc
nie
spinajcie się, no tak po prostu. No, jest w plusie, jest, nikt nie skłamał.
Właśnie,
tak?
No.
Po pierwsze.
Plus jaki jest, każdy widzi.
Tak, najlepszy GNM plus. Dobrze. Tutaj, ojoj. Od czego by zacząć? Dobra, tych obok komentarzy, bo tu na YouTubie jesteśmy. Stary Dziadzio napisał, polecam film Drwala Rembajło. dotyczący Suicide Squad. Scenariusz gry został napisany przez grupę lewicową, która miała na celu... Czekaj! Ośmieszyć męskich superbohaterów i wypromować te damskie, silne, niezależne bohaterki, typowy Netflix. Jak dla mnie nie zasługuje ta gra nawet na 2/10.
Aha.
Spokojnie. Może tak było. Może tak było. Może tak jest, ale ja powiem tylko, że w sumie gramy grupą bohaterów, antybohaterów, w których mamy jedną kobietę, dwóch mężczyzn i jednego rekina.
No, rekin to jest męska postać, który jest tak męski, ewidentnie. Tak. Jest bardzo pozytywną postacią, najlepszą z nich wszystkich.
Tak.
Deadshot, mimo że na początku jest taki trochę... No to potem też ta jego więź z córką i tak dalej.
Jest
też...
najbardziej normalny z nich tak. wszystkich. Tak.
Harley Quinn wcale nie jest najlepszą postacią z naszej ekipy.
I ona jest najbardziej taka ośmieszona przez jakby...
Trochę
w sensie...
tak, ale no... Znaczy nie jakoś strasznie,
no w klimacie,
chodzi
tak?
mi o to, że Harley Quinn wcale nie jest tu jakąś ikoną, że tam tak. patrzcie, a ci faceci to tam... Tylko Boomerang jest taki, no jak żul, jakiś menel się zachowuje, nie? To on jest faktycznie taki, ale on taki jedna z trzech męskich postaci w głównym gronie, nie?
Tak, i ośmieszyli w ogóle, to będzie spoiler, czy nie?
Nie, może nie. Ale chodzi też ludziom o to, że na przykład no Wonder Woman jest jedyną tą bohaterką nieskażoną, powiedzmy, nie? I dlaczego?
Bo ona nie ma mocy żadnych, kto by ją skaził?
Znaczy mi się wydaje...
Zawsze można tak powiedzieć, nie?
Że to dlatego, że jakby no powstaje gierka Wonder Woman, pamiętajmy, więc to jest jakiś tam jakaś forma budowania też postaci i hype'u, a po drugie no... Jakby...
Ta gra miała problem w tym, że mieliśmy tych superbohaterów, ale oni robili to samo. I okej, nawet wam zdradzę, na koniec gry walczycie tym z wielkim brainiakiem, który ma moce innych tych superbohaterów, których już pokonaliście, więc znacie całą jakby, wiecie co macie robić. W sensie w tej grze są dwa patenty wymyślone, znaczy nie, dobra, Batman miał coś więcej niż inni superbohaterowie, ci opętani, ale reszta to jest po prostu szybko uciekająca postać, do której musicie strzelić i zabrać jej tarczę, a później ją rozwalić. I każdego tak samo się
tak,
pokonuje.
Ogólnie, ale te argumenty są takie głupie, no bo w Justice League jest konkretna liczba bohaterów, tak? W Lidze Sprawiedliwości.
Tak.
Tych głównych, takich najbardziej rozpoznawalnych. No masz Flasha, Green Lantern, Batman, Superman, Wonder Woman. Są jeszcze tam czasem inne, ale główny trzon to jest 5 postaci. Więc szansa, że akurat Wonder Woman będzie tą, co pozostanie nie zainfekowana przez Brainiaka, to jest 20%. Nie? To nie jest tak, że wygrzebali tam 1% szansa, bo jest 100 postaci, akurat wzięli Wonder Woman, bo jest kobietą. No to jest takie trochę jakby...
Plus...
Nie mogę.
Też przecież Flash od początku nie był...
No tak, i akurat Flash jest też nie jakoś strasznie...
To my się przyczyniliśmy do tego, że został.
No, bo czy to, że postać jest z prany mózg ma przez Brainiaka, to znaczy, że jest źle przedstawiona? No niekoniecznie, nie? Też jakby, nie? To jest też popularnie jakoś tam.
To tylko gra wideo.
Ta Amanda Waller też jest przecież okropną postacią.
No, obrzydza kobiety.
Nawet ten Lex Luthor, co na końcu go masz, ten łysy.
No super jest Lex Luthor
ten ostateczny Lex Luthor, jakby tam, no nie spoilując, wiesz o co chodzi, nie? Ten taki łysy i ten w garniaczku tam, ten, no. To też co? Jest fajną postacią jakby.
No każdy Lex Luthor jest fajną postacią w tej grze.
Boże. No ale w każdym razie idźmy dalej.
Kajko Kokosz napisał, dzięki za podcast, proszę bardzo.
Prosimy.
W kwestii Until Dawn to krąży info, że produkcja filmu trwa. A więc miałem rację, że robił remake po to właśnie. Weselar się tutaj odnosi to do konkretnych minutek, no trochę...
Czekaj. Koreańskie studio to mnie 28:35. To jest hipokryzja i jakaś tolerancja na azjatyckie wtręty. Celna krytyka faktu, że gdyby zrobił to ktoś z zachodu lub Polski, od razu wiadro pomyj. A to
ja mówię
o designie postaci. Tak.
O czterech literach.
Znaczy ja nie mówiłem, że się nie zgadzam z tym, tylko się zastanawiam, czy to prawda.
Ale nie, ja słucham innych podcastów i wszyscy się zachwycają. W ogóle, ale co? Jaka super laska. A widziałeś, że to w ogóle jest prawdziwa modelka z Hongkongu czy tam Singapuru, którą zeskanowali i to jest prawdziwy tyłek, więc to jest seksizm, że ty mówisz, że takich tyłków nie powinno być w tej grze.
Jakich ty podcastów słuchasz?
Co?
Jakich ty podcastów słuchasz?
Polskich.
O nie. Komentarz co do Pawła, że czemu się tak spóźnia. No sorry, ale nie możemy za bardzo czytać tego komentarza, bo nie wiemy, do czego się odnosisz, nie pamiętamy. Jeszcze
dlatego
widzę, że...
ja mówiłem, żeby nie czytać.
Jeszcze widzę tylko, że brak tożsamości jest powodem, dlaczego ta konsola przestaje istnieć. Mam tylko nadzieję, że przez tę politykę wyjdzie w końcu Fable 2, Saints Row 1 na PC. Nie sądziłbym, że stare gry wyjdą na PC, może kiedyś, ale moim zdaniem tym brakiem tożsamości, kurde, to jest tak, że jakby co z tego, nie? Dla mnie się liczą gry, jakie będą powstawać, a nie to, na jakiej są platformie. I najbardziej mnie rozbawili ci influencerzy Xboxowi amerykańscy, co tam zaczęli ogłaszać, że wyrzucamy Xboxa, zrezygnuję, czyli tak naprawdę takim ludziom bardziej zależało na tym, żeby mieć ekskluzywne gry, niż na tym, żeby mieć dobre gry, na to wychodzi, nie?
No ale no tak. Zrozum, że ktoś inwestuje kilkadziesiąt tysięcy dolarów w to. No w to bycie fanem, nie? Czegoś, tak? Tak jak masz samochód i jesteś fanem marki i tylko takimi jeździsz.
Nie polecam.
Albo właśnie masz konsolę, której jesteś fanem i ogólnie tak od dawna.
Ale czemu jesteś fanem?
No bo ci pasuje...
Bo gry lubisz.
Bo... Wyraża ciebie. Dlaczego ludzie się ubierają w różne ubrania?
Ale konsola wyraża ciebie poprzez gry. Tylko i wyłącznie. Jednak.
Ale też marketing, jej jakby, jak wygląda i tak dalej, nie? Że opatrz, jak oni są fajni.
No może. Jeszcze Wessler chwali nas za przekleństwo, że przekleństwo w radiu nieładnie, to nie jest w radiu, podcast, więc możemy.
Tak, a po pierwsze nas likwidują, nie? Nie słyszeliście, że radia likwidują?
A tak, będziemy w telewizji teraz, tak. Damian pisze, teraz ta sytuacja Xboxa, czyli usunięcie możliwości gry online z Game Passa konsoli, zmuszanie do kupowania Ultimate dla grania online i ta rzekoma rezygnacja z przynajmniej części X-ów, to są tylko i wyłącznie konsekwencje wywalenia miliardów na Activision i szukania kasy, gdzie będzie się dało. A jeżeli na koniec się okaże, że Call of Duty faktycznie nie będzie w Game Passie, to gwóźdź do trumny absolutnie. Nie sądzę, że to będzie akurat Call of Duty brak będzie gwoździem do trumny, nieprawda, bo oni to sobie odrobią, zarabiając na sprzedaży Call of Duty. Przecież ludzie nie przestaną kupować Call of Duty, bo nie będzie go w Game Passie. To jest absolutnie super sprzedająca się seria i ona będzie bardzo takim, no jak to powiedzieć, no...
System sellerem.
Źródłem hajsu, no, dla Microsoftu teraz. No.
Skarbnicą monet.
Tak jest, tak jest.
Ja tylko powiem, Damianie, właśnie teraz wyszedł taki ekskluzyw od Sony i na peceta też, w który
jaki?
Nie możesz pograć, jak nie masz abonamentu i nawet nie dojdziesz do głównego menu i się nazywa Helldivers 2.
A co mówisz od Microsoftu?
Że on mówi o Microsoftie, a ja mówię, że od Sony. Dobra. Nie? Nasz ulubiony Night napisał Until Dawn, mówi prowadzący.
W Polsce jesteśmy, ja mówię Until Dawn. Nikt nie mówi Tomb Raider. Znaczy,
no,
może
czasem mówimy.
Puryści mówi, ja nie jestem purystą językowym. Ja będę mówić Tomb Raider zawsze, whatever. I Call of Duty.
A nawet Until Dawn.
Until Dawn.
Nie wiem, czy się mówi całkowicie. Until Dawn. Nie rozumiem, jaracie się tam w redakcji jakimiś grami dla dzieci, jakieś gry indie, które są kupą, a gry z piękną grafiką, świętą historią, że nie, i wy recenzujecie gry. Książki kucharskiej bym wam nie dał do zrecenzowania.
Ale nie wiem, jakie gry chodziło, mogłeś wymienić, bo tak nie wiemy, czego twój bzdurny komentarz dotyczy trochę.
Nie, no już tak nie atakuj.
Czemu nie?
Mówiliśmy.
Jak ktoś atakuje nas, to my atakujemy kogoś, to.
Wydaje mi się, że chodziło mu o Grand Blue Fantasy Relink.
A że którą ładną grę krytykuje z drugiej strony, bo ja nie wiem. A może Suicide Squad,
Suicide Squad.
No to Suicide Squad to jest słaba gra, a Grand Blue to jest fajna gra.
Ale zresztą tu jest taki naczelny hejter azjatyckich gier, to ja.
Właśnie.
Więc
Night
po prostu trzymaj moją stronę. No. Ja powiedziałem tylko, że też w przeglądarce można pograć Grand Blue Fantasy. Jak ktoś chce, nie gra. Dobrze, pytanie odcinka przypominamy. Jak myślicie, to naprawdę koniec gier ekskluzywnych od Microsoftu? I tutaj dalej napisał Night, że ale jakich najpierw niech wydał jakieś, a później mogą mówić, że koniec. Poddali się, bo wiedzą, że wrzucili mnóstwo dolarów na firmy, które robią gry i skapnęli się, że po kilku latach, że oni nie potrafią robić gier i będą teraz wciskać innym firmom ten żałosny Game Pass i ich prymitywne gry. To ja powiem tak. Zagraj w Pentimenta. Nie jest to prymitywna gra.
A nie przekonasz ludzi, którzy wiesz, dla których prawdziwe gry to są tylko wysokobudżetowe gry z grafiką jak Suicide Squad i jak Call of Duty, że ładne, nie? Że wysokobudżetowa grafika, to tacy ludzie nie zaczną grać ci w Pentimenta.
Ale Plague Tale wygląda super, nie będą, i jest w Game Passie.
I nie będą grać na przykład w Hi-Fi Rush, nie? To też jest świetna gra, przecież fenomenalna. Więc no, bo to jest kwestia percepcji. To trudno to zmienić, no. Niestety. Aqua Spider pisze, rywalizacja z Sony powinna trwać, ale bez X-ów Game Pass do PS5, God of War do Xboxa, czy... A, Gears of War pewnie bardziej.
Nie, God of War do Xboxa.
Albo God of War, to może być później. A, wymiana, tak?
Xbox daje Game Passa, a PlayStation gaje God of War. Ogólnie okay. God of War, jakbym tak patrzył wizerunkowo, to jest taka gra, która idealnie pasuje właśnie nie PlayStation, tylko Xboxowi.
Za bardzo ci się Hellblade teraz kojarzy, pewnie, że klimaty podobne już
nie,
tam...
Nie, że taka amerykańska, wiesz. Okay. Ona jest taka amerykańska, ten nowy God of War, taki... Ja pokażemy, duzi, może, moc dużo, może. Fajnie.
Tak, tak. Taki... Ale to by była, słuchajcie, to była idealna...
A Hi-Fi Rush do PlayStation, takie pitu-pitu.
Tak, japońskie.
Japońskie, nie? Kolorowe.
Ale
muzyczka.
Tak, słuchajcie, dla mnie to była idealna sytuacja. W idealnym świecie, z którym ja będę rządzić, nie będzie ekskluzywów, będą tylko różni producenci konsol, którzy będą musieli robić konsole, bo to będzie prawnie nakazane, że nie będą mogli zrezygnować. Okay. I wtedy wybierasz tę konsolę...
Która co właśnie?
Która ma najfajniejsze jakieś funkcje. I wtedy zobacz, bo mi się zawsze podobało Nintendo, bo oni zawsze robią coś innego z konsolami.
Okay.
A tu hybrydową wymyślili, no super pomysł ze Switchem. Jak cokolwiek o Switchu nie myślicie, na przykład, dobra, jest tak, jest słabą konsolą technologicznie, jeżeli chodzi o możliwości techniczne, ale ten idea, żeby to była hybrydowa konsola, super sprawa, naprawdę.
Tak.
Czy wykorzystanie Joy-Conów w niektórych grach też było świetne. A konsole PlayStation i Xboxa zawsze były nudne. Jako sprzęty, wiesz co mi chodzi, nie? Nigdy nie eksperymentowali, nigdy nie próbowali robić nic ciekawego. Teraz coś tam Sony z tym haptycznym, z tym padem. Troszeczkę coś tam zrobili, nie?
Ale nie, wydaje no, mi się... coś zrobili. Coś robili, no Kinect wcześniej, teraz nie, VR, no, dobra, tak, dobra. Od PlayStation jest.
Ale to też,
słabo
to,
sobie radzi, ale
to też
jest.
Nie jest bardzo eksperymentowanie z samą konsolą, tylko z próbowanie 3D były jeszcze w inne gry. Rynki wchodzenie, nie? W to, co już istnieje. Wiesz, o co chodzi.
No bo nie da się trochę więcej wymyślić stacjonarną konsolą, ale fakt, da to się, takie się. PlayStation to może robić właśnie taką dużą konsolę,
da się.
A Microsoft...
No to ja mam pomysł. PlayStation 6 niech na premierę niech już ma pada takiego jak Wii U, czy coś w tym stylu, że grasz sobie, wiesz, że masz od razu Remote Play na padzie, od razu połączony, coś w tym stylu. Xbox nowy niech na przykład ma od premiery, nie wiem, no... Kurde, ten, no, ja coś bym wymyślił.
Virtual Boy, jak nie da się Nintendo.
Tak, nie da się tak na żywo. Albo na przykład, nie wiem, no, coś z retrogrami, nie wiem, no, coś tam wymyślić, że masz jakieś, kurde, wbudowane w konsolę masz retrogierki, na przykład z Xboxa pierwszego, nie? Coś, jakbyś posiedział, ja to wszystko wymyślam na bieżąco.
No
tak,
ja
jakby
rozumiem,
ktoś usiadł,
no,
to można wymyślić coś ciekawego z tymi
nawet
konsolami.
Nawet niektórym płacą za to, że siedzą i myślą.
No, no, no właśnie.
Albo po prostu Microsoft zostanie abonamentem, usługą, Game Passem. Może, po prostu.
Bestia
119, Microsoft powiedział, dostaliście pieniądze na nowe studia, na Game Passa, chcielibyśmy w końcu wyjść na zero, nie dziwię się, że będą chcieli niektóre tytuły spieniężyć. Na samym szczycie korporacji siedzi księgowy i widać, że mu powoli nerwy puszczają. A że State of Play wybieram Judas i Death Stranding 2, choć nie jestem fanem pierwszej części, pozdrawiam. Pozdrawiam.
No, dwa fajne tytuły, więc.
Weselar
jeszcze pisze, czy to koniec gier ekskluzywnych? Nie wiem. Pytanie do was. Patrząc po tym leaku, czy są szanse na retroaktywne wydanie gier, które były ekskluzywne na poprzednie Xboxy? Saints Row 1, Fable 2 czy RDR na PC? To już pisał na Spotify'u chyba? Albo wyżej, ale w każdym razie nie wiemy. Jakby Saints Row 1, czemu nie? Jakby to.
Ale to należy do. To tylko na Xboxa wyszło?
Wydaje mi się, że tak. Ale Fable 2, tak? Czy RDR na PC? No to jest kwestia chyba nie tylko Microsoftu, nie? Tylko RDR to przecież nie tylko kwestia Microsoftu, więc...
Bo też był na PlayStation.
No, więc to nie tylko zależy od nich, wydaje mi się, ale...
Tak samo przecież właśnie Saints Row 1 wyszło
to
na
jest,
wszystko.
Zobacz, jakie to jest Saints Row, tu patrzysz. 3 wyszukuje z jakiegoś powodu. Mhm. Albo to nowe wyszukuje, wiesz, też, bo Saints Row, nie?
2006.
Wyszło na Xboxa tylko, 360, proszę. A, no. Okay. Dobra, wracaj do komentarzy, bo
czas,
się zagubimy.
Wiem.
Atsun pisze, ze State of Play najbardziej czekam na Death Stranding 2, mimo że fabuła zapowiada się na jeszcze większy pretensjonalny bełkot niż w jedynce i więcej kojimizmów, tfu, ale sam gameplay i tryb współpracy jest miodny i w dodatku wygląda na to, że ten będzie bardziej urozmaicony. Jeżeli chodzi o grę na PS6, mam wrażenie, że Kojima przed każdą swoją produkcją mówi, że to będzie filmowe doświadczenie i rewolucja. XD. I git, Xboxa kupiłem dla kompatybilności wstecznej. O, to jest bardzo dobra rzecz na Xboxie, której PlayStation nie ma w takim stylu. Kompatybilność wsteczna, super. Bez ekskluzywów nie będę go już potrzebował, mimo że generalnie bardziej mi się podoba do odgrajstacji. Japończycy gry przenoszą na PC, więc tamtego też można zrezygnować. Jeszcze niech Nintendo się podzieli z kompiradła, ale to marzenie ściętej głowy. No tak, Nintendo się nigdy nie podzieli ekskluzywami, no to nie ma szans.
Adriano, Adriano, myślę, że gry pokoju Halo czy Forza i to, co zawsze było XMX-a, zostanie na swoim miejscu, ale wszystko inne, Bethesda, Activision, zacznie wychodzić na PlayStation i może Switcha, ale prawdopodobnie po czasowej ekskluzywności. No. Dziwię się, że od początku nie zdecydowali się na taki model XD u siebie wypuścić Game Passa, w Game Pass, a na innych konsolach i platformach za pełną cenę. Może w Microsoftie uznali, że Phil wydał swoje i czas na zarabianie.
Może.
No faktycznie. No mogli tak robić od początku.
Ja sądzę, że tak będzie, bo na przykład Forza się bardzo dobrze sprzedaje, mimo że jest w Game Passie. Wydaje mi się, że te takie główne gry, właśnie, czy jak Gearsy nowe wyjdą, to też się sprzedadzą na pewno dobrze w pudełkach na Xboxie, więc te gry będą później trafić. O tym już mówiliśmy zresztą.
Nie, to o co innego mu chodzi, że te studia zewnętrzne, że zostaną wszystkie, no, no. To będzie tylko
wychodziło. No i to też ma sens, bo tak nie będziesz zniechęcać do siebie graczy, tak? Że zabrałeś komuś serię, na przykład The Elder Scrolls.
Czyli Starfield może wyjść, tak? No. Czy tam kolejna gra Bethesdy, Pentiment, Hi-Fi Rush, bo też nie jest ich, ale
czy Call of Duty jest
kolejne
przykładem.
Halo, Gears of War i tak dalej nie wyjdzie. To by było
logiczne. To też jest możliwe. Tomek OKMF jeszcze pisze, jak może się to skończyć. Jak może się skończyć coś, czego w zasadzie nie ma? Exy to ma Nintendo i Sony. Ile Microsoft wydał tych prawdziwych exów, które spowodują, że pójdziecie do sklepu po ich konsole? Gearsy, Forza, no bądźmy poważni. Konsole kupuje się dla Zeldy, Mariana, Uncharted, ale nie możemy tak mówić. Exy to są exy. Pentiment to jest ekskluzyw. Nie możemy patrzeć, że ekskluzyw to jest ta gra, dla której ja bym poszedł do sklepu, nie? Bo to wtedy taki za bardzo subiektywny.
System seller.
No, czym innego jest system seller, czym innego jest ekskluzyw. Ale w każdym razie potem wymienia i przychodzi dalej, że Microsoft kompletnie olał kwestię wyrobienia marek growych, które porywałyby ludzi, zmarnowali 20 lat, podczas których Sony wyrobiło i zakorzeniło w graczach silne marki, które kojarzą się z ich sprzętem i sprzedają im konsole. Jestem zdania, że exów było możliwie jak najwięcej. Gra robiona pod jedną konkretną konfigurację. Jestem zdania, żeby exów było możliwie jak najwięcej, że gra robiona pod jedną konkretną konfigurację sprzętu, nierównana w dół przez na przykład Xbox SS, źle to brzmi, Series S, powinna działać i wyglądać po prostu lepiej. Niech każdy sprzęt ma te 10-15 exów rocznie, jak Switch, w który nie zagramy nigdzie indziej. Lubię kupować nowy sprzęt do grania, ale jak mam trzymać konsolę dla dosłownie kilku gier, gdzie tu sens? Series X kupiłem na premierę ze względu na brak dostępności konsoli Sony. Przy następnej generacji poważnie się zastanowię, czy jest sens pakowania się w Xboxa, kiedy nie ma widoków na konkretne exy. Niech może Microsoft zrobi hybrydową konsolę jak Switch do ogrywania mniejszych gier z Game Passa, bo jaki jest sens posiadania najmocniejszej konsoli, kiedy dokładnie w takie same gry i w takiej samej jakości mogę zagrać w konkurencji, która oprócz tego ma jeszcze świetne exy. Brak porządnych exów od Microsoftu też działa demotywująco na Sony, które już nie musi się tak starać o klienta i znacznie spowolniło z wydawaniem gier dostępnych tylko na PlayStation. Na czym ucierpieli gracze? Nie sądzę, że Sony spowolniło, bo Microsoft nie ma gier, tylko po prostu no, zapowiadali dużo gier w okresie, jak wychodziło, zapowiadali PS5, a teraz już nie muszą tak zapowiadać.
Ale jak do tego dojdzie, to mogą spowolnić, bo nie będą mieć konkurencji, więc i tak będzie się wszystko sprzedawało od nich. O
no
to
tak,
chodzi.
To prawda.
Jakub Hutny. Osobiście jestem zwolennikiem exów definiujących w pewien sposób konsolę, ale rozumiem też, że w obecnej sytuacji Microsoft nie ma za dużego wyboru. Dużo bardziej martwią mnie doniesienia o potencjalnie rezygnacji z hardware Xboxa i pójście całkowicie w usługi. To już Phil Spencer zdementował. Mhm. Brzmi nierealnie. Z drugiej strony historia na przykład rynku mobilnego uczy, że w przypadku Microsoftu można spodziewać się wszystkiego. Dla Nadeli nie było problemem kupić Nokia i zaorać Lumię 2 lata później.
Miałem Lumię kiedyś.
Ja też.
Fajne.
Zresztą mieliśmy współpracę z Nokią, Microsoftem. Znane jest jego parcie na usługi, co sprawdziło się w przypadku Office'a, ale to wszystko budzi moje obawy w kontekście gier. PS, Mateusz F. Przeczytałeś mój poprzedni komentarz na szybko i pominąłeś nie w zdaniu. I tu cytat. Wiem, że mają wylecieć osławione karty, co nie wydaje się być straszną stratą. Przez to wyszedłem na spermiarze.
Okej, to sorry, czasem tak bywa, że coś nam się ucina.
Znaczy to ja przepraszam, bo ja jestem Mateusz F.
No, tak. To prawda, ty jesteś.
Tak.
Dawaj.
NJD for life. To wszystko dla mnie ma sens, jeśli te gry będą lądowały u Sony i Nintendo z opóźnieniem i poza subskrypcjami. Wtedy Xboxowcy wciąż są uprzywilejowani i mają to day one. i w Game Passie. Ale na innych platformach trzeba poczekać i zapłacić pełną cenę. Zupełnie mnie nie dziwi, że Microsoft chce zrobić i naiwne jest oczekiwanie, że osoby odpowiedzialne za wielomiliardową firmę będą myśleć tak jak fanboje prowadzący konsolowe wojenki i zrezygnują z potencjalnych zysków. Ale Microsoft zawsze powtarza, że chciałby, żeby Game Pass był dostępny gdzie tylko się da. Jeśli się okaże, że to nie tylko czcze gadanie i na innych konsolach wylądują nie tylko dotychczasowe ekskluzywy Xboxa, ale także Game Pass, to będzie to oznaczało, że Microsoft naprawdę godzi się z porażką na polu hardware i idzie 100% soft. Pewnie i tak zanim wyjdzie nowy odcinek i przeczytacie to, te nasze teorie, będziemy już znać oficjalny komunikat Microsoftu.
Tak. Jeszcze nie. Czwartek o 20.
Dzień wcześniej.
Dobra, i Wojtek pisze, w tym odcinku wyszła prawda o Mateuszu F. Smutne, że jesteś strasznym fanem Microsoftu i żałujesz gier graczom innych platform. To jest strasznie samolubne. Powinieneś się cieszyć, że dzięki sprzedaży swoich gier na PlayStation Microsoft zrobi więcej kasy na robienie dodatkowych gier dla ciebie na Xbox Series X.
A przepraszam, czy na konsolach Microsoftu nie masz samego gówna, więc po co chcecie gówniane gry na swoich konsolach?
Tak, dokładnie. Jaki koniec? Teraz Microsoft się chwali, że zarabia super dużo, wręcz rekordowo dużo kasy na GP. To przy rozpoczęciu sprzedaży swoich gier na PlayStation będą zarabiali podwójnie wielkie kokosy i będą mega zarobieni. A klienci na Game Passie będą dalej, bo ludzie, gracze lubią oszczędzać i połowa będzie oszczędzać dzięki sprytnemu ruchowi MS. Zarobią też na drugiej połowie graczy PlayStation, którzy wolą więcej gier. I tak Microsoft zgarnie cały rynek, więc Mateuszu, nie musisz panikować, chyba że naprawdę jesteś chory na samą myśl, że gracze PS zagrają w swoje gry. Ale ty tak nie masz takiego vibe'u, że zabraniasz. Pozdrowienia dla obiektywnego M. Zdanowicz, YouTube subskrybujcie i punktualnego Pawła, go jeszcze nie musicie subskrybować. Jeszcze. Ten to się spóźni na własny POG. No, dzisiaj już chyba nie przyjdzie. Ale jeszcze chciałem powiedzieć, że Microsoft ujawnił, że Game Pass przestał rosnąć.
Tak szybko, jak zakładali.
No.
Tak, więc tak. No, chyba nie idzie.
Dobra,
tak.
Jezus Maria.
To nie wiem, czy przeczytamy.
Zobaczymy komentarz Adama, czekaj, który ma najdłuższy komentarz chyba w naszej historii. Zobaczymy, no dobra.
Król Sucharów. Xbox Go Home. Moim zdaniem cała ta drama jest odrobinę rozdmuchana i darcie szat przez ultrasów Xboxa bawi mnie niesamowicie. Nie będę ukrywał, że cieszę się z tego, że potencjalnie na Switchu będę mógł zagrać w Hi-Fi Rush. Chyba najlepszy ex Microsoftu od czasu Oriego, który też trafił na Switcha. Microsoft nie ma szczęścia do swoich flagowych marek i z biznesowego punktu widzenia ich ruchy mają mnóstwo sensu, po co konkurować, jak można dojść za gry na wszystkich platformach. PES, słyszeliście, że pan Walaszek, ten od Kapitana Bomby i Blok Ekipy, wziął się za gry, ponoć ma powstać kilka gier free to play i mają należeć do wspólnej serii i nazwie...
O nazwie Chujowers.
Chujowers.
A propos Chujowers, tak? Bardzo ładny twist.
Jak zwykle super odcinek boomerskie XD.
Dobrze.
Dla was.
Postaram się komentarz Adama przeczytać, bo to jest punkt widzenia dewa, więc moim zdaniem poświęćmy chwilę.
No tak.
Developer gier. Z mojego punktu widzenia jako dewa zastanawiam się zawsze powielanie schematów i powtarzanie zasłyszanych teorii bez głębszej analizy. W zasadzie wszystkie portale zaznaczają, że podane informacje to plotki, by chwilę potem snuć czarne wizje zamiany Microsoftu w Sega, czy jakiegoś, ja bym chciał i tak, czy jakiegoś chaotycznego działania firmy. Warto jednak spojrzeć na temat trochę bardziej dogłębnie. Przychód netto firm za 2023 rok to Sony 27 miliardów, Microsoft 15 miliardów, Nintendo 12 miliardów. Łatwo zauważyć, że pomimo gorszego wyniku od Sony, Xbox nadal posiada sporo lepszy wynik niż Nintendo. Dodatkowe wyniki za Q1 2024 tego roku? Niemożliwe. Przyszłego chyba. 2023. Też w dywizji Xbox wyglądają lepiej o 3%, ale nadal w górę. To nie są wyniki nakazujące dramatyczne czy gwałtowne ruchy biznesowe. Ja tylko to powiem, że u Nintendo to nie jest dziwne, bo Nintendo to jest dosłownie koniec życia Switcha, więc
no to, że ma... No nie mają usługi tak jak
no
Xbox.
Tak, ale a też konsole też się liczą, nie? Druga sprawa, koszty produkcji konsol oraz gier stają się coraz większe. Oczywiście Sony chwali się super sprzedażą gier na poziomie 5 milionów, na przykład Spider-Mana 2. Dobra, nie pominę tego, ale tajemnicą Polichinela jest, że koszty produkcji marketingu gier AAA sięgają kilkuset milionów dolarów, a zyski gier są przecież pomniejszane o podatki czy prowizje sklepów stacjonarnych czy Steam. Sytuacja co więcej z roku na rok wygląda coraz gorzej, a koszty produkcji gier tylko rosną. Wystarczy zastanowić się, jakie koszty ponoszą Sony czy Microsoft, kiedy nie wydają gier, ale opłacają każdego miesiąca tysiące deweloperów. W naszym kraju, licząc tak mało precyzyjnie, 100 devów to 1 milion złotych brutto miesięcznie i pewnie z 12 milionów brutto w skali roku. Produkcja sprzętu ze względu na kłopoty z dostawami czy półprzewodnikami też nie wygląda optymistycznie. Zresztą pierwszy raz mamy sytuację, gdzie ceny konsol po kilku latach rosną, a nie spadają. W takiej perspektywie ewentualna decyzja Microsoftu o wydawaniu gier na konsole Sony, czemu miałaby być zła? To absolutnie doskonały pomysł. Na konsoli Microsoftu mamy Game Pass i gry w ramach abonamentu. Na konsoli Sony gry wychodzą w przesunięciu czasowym za pełną cenę. Te dwie formy sprzedaży doskonale się uzupełniają i z jednej strony fanom Xboxa dostarczą gier szybciej plus taniej, a fani Sony będą mieli tak możliwość ogrania ich później, ale drożej. Nadal ta sytuacja korzystna z obu stron. Nie wymusza też żadnej decyzji w kwestii przyszłości sprzętu. Ten ruch w prosty sposób sprawi, że sukces Sony i ich baza klientów staje się sukcesem Microsoftu. Łatwo sobie wyobrazić, że jeżeli taka Forza czy Halo trafią na konsolę Sony, zyskają fanów i poszerzą bazę potencjalnych klientów tych marek. Pozwolą firmie też wygenerować większe zyski w sytuacji coraz zwiększających się kosztów, a to ma znacznie większe znaczenie niż ilość sprzedanych konsol. Co widać po Xbox kontra Nintendo, który podałem na początku. Jeżeli więc rzeczywiście część topowych gier Microsoftu wyląduje na konsolach Sony i Nintendo, to bardziej te firmy będą miały problem, jak rozwiązać tą sytuację i jak na nią zareagować. Dla przykładu taki GT7 wychodząc na PS5 miał wolną drogę do uzyskania dobrej sprzedaży, bo nie miał konkurencji na konsoli. W momencie, kiedy tytuły Microsoftu wyjdą na PS5, taka konkurencja się pojawi i mówimy tu o wydawcy z olbrzymim zasobem własnych IP, jak Forza Motorsport na przykład. Oczywiście pozostaje kwestia fanów, ale fani Sony przeżyli ostatecznie wydawanie gier Sony na PC i dzisiaj z każdym kolejnym tytułem coraz mniej powoduje to negatywnych reakcji. Myślę, że skoro tu udało się tę operację przeprowadzić sprawnie, to i duża szansa, że to się uda także w przypadku Microsoftu. No i na koniec zaznaczę tylko, że profilaktycznie lubię wszystkie trzy konsole, dwie mam sam, a gry, przy których pracowałem, też wychodzą na różne sprzęty. PS, mam nadzieję, że z Mateuszem F. i Pawłem w tym roku, na Digital Dragons też się spotkamy i zbijemy piątkę. A więc się widzieliście z kolegą tutaj. No,
to już wiem, kto to jest.
Strasznie długi komentarz, więc nie odniesiemy się do wszystkiego, ale...
No ja powiem.
Ja chciałem powiedzieć, że masz rację. Jeżeli to będzie ten scenariusz, o którym też ja mówiłem, że właśnie będą wydawać tylko... No bo ty mówisz też, że będą wydawać Forcy na przykład na PlayStation. Moim zdaniem to się nie stanie, dlatego Sony by nie pozwoliło, bo to Sony też musi chcieć mieć na przykład Forcy na PlayStation, nie? Więc nie pozwoliłoby, bo oni mają Gran Turismo i nie będą chcieli na swojej konsoli mieć konkurencji dla Gran Turismo na przykład, więc dlatego uważam,
Do tańca trzeba dwojga, więc to, że Microsoft chce wydawać na PlayStation, nie znaczy, że PlayStation chce te gry, żeby też swoje marki ochronić.
Tak jest.
Z drugiej strony ty mówisz, że trochę, że tutaj powielamy plotki, schematy i w sensie nie my, ale w ogóle branża i tak dalej, snute są wizje negatywne. No a ty nam przedstawiłeś wizję pozytywną, więc moim zdaniem się to niczym nie różni.
Ale nie,
w sensie
jakby...
każdy tę wizję snuje, dlatego że no to jest temat teraz w branży. Media potrzebują robić materiały, muszą być kliki, więc
tak jest.
Dlatego to wszystko powstaje. No miejmy nadzieję, znaczy ja bym do tego nie podchodził, że wszystko musi się spinać budżetowo, dlatego że część rzeczy robi się tylko po to, żeby był wizerunek lub też żeby to wpływało później na wartość lub relacje z czymś, więc często wydaje się, że inwestowanie w coś, co teraz nie przynosi nam zysku, to jest bez sensu, ale później faktycznie będzie nam przynosiło mnóstwo kasy i tak robi Microsoft. Czyli
mówisz, że Suicide Squad się jednak opłaci.
Nie opłaci.
Nie, żartuję.
Źle, ale na przykład taki Game Pass, który nie wiem, czy się jeszcze spina, czy nie, ale na pewno w przyszłości będzie się spinał.
Tak, to możliwe. No dobra. Dziękujemy bardzo za komentarz obszerny. Prosimy nie pisać dużo więcej takich długich. Muszę znaleźć jakiś sposób. Moja mama była nauczycielką. Muszę ją zapytać, co zrobić, żeby gardło jakoś tak bardziej, wiesz, odpoczywało i co tam pić, jakieś...
Że... No niektórzy... Znaczy tutaj nie było problemu,
teraz
ale...
mam tak ostatnio, że po plusach już mam takie trochę...
Okay.
Czy jak streamuję też tak trochę już, kurde.
Niektórzy nie robią przecinków, więc też trudno tak nabrać śliny i przełknąć.
Dobra, słuchajcie.
Pytanie odcinka.
Właśnie, no my się o FIFA zapytajmy.
Tak.
I tak będą ludzie komentować pewnie Xboxa może, więc czy uważacie, że FIFA od 2K
to dobry pomysł?
To dobry pomysł. Czy jakieś inne studio byście widzieli, żeby przejęło markę FIFA? To dajcie znać, a my się widzimy i słyszymy za tydzień.
Tak, to był 588 odcinek GNM Plus i razem z wami byli
Mateusz Zdanowicz
i Mateusz Widut. Do usłyszenia za tydzień.